Izajasza, rozdział 48. Słuchajcie tego domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie. Przysięgacie na imię Pana i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze. Bo nazywacie się według świętego miasta i opieracie się na Bogu Izraela, Jego imię Pan Zastępów. Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem, z moich ust one wyszły i zapowiadałem je. Nagle wykonałem to i spełniło się. Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że Twój karb jest ścięgnem z żelaza, a Twoje czoło ze spiżu, dlatego dawno Ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział, mój Boże, kto uczynił, a mój posąg ryty i mój posąg lany to nakazał. Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko. A wy, czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę Ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś. Teraz stały się one, a niedawno, i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział, ja o nich wiedziałem. Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani też Twoje ucho nie było dawniej otwarte. Wiedziałem bowiem, że jesteś zupełnie niewierny i że zwano Cię odstępcą od urodzenia. Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem Cię, aby Cię nie zniszczyć. Oto wytapiałem Cię sobie jak srebro, próbowałem Cię w piecu cierpienia. Przez wzgląd na siebie uczynię to wszystko. Bo jakże zbezczeszczone było moje imię, a przecież mojej chwały nie oddam innemu. Słuchaj mnie, Jakubie, i ty Izraelu, którego powołałem. Ja to jestem, ja pierwszy i ja ostatni. Przecież to moja ręka założyła ziemię i moja prawica rozpostarła niebiosa. Gdy ja na nie wołam, wszystkie razem stają. Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie. Kto z nich to przepowiedział? Ten, którego Pan miłuje, wykona jego wolę na Babilonie, a jego ramię na Chaldejczykach. Ja to przepowiedziałem i ja go powołałem. Sprowadziłem go i on szczęśliwie dokona swojego dzieła. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem w skrytości, odkąd się to dzieje, ja tam jestem. A teraz wszechmogący mój Pan posłał mnie i jego duch. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraelski. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. O gdybyś był zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak strumień, a Twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Twój ród byłby liczny jak piasek, a Twojego potomstwa tyle, co ziarnek piasku. Jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem. Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków. Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść do krańców ziemi. Mówcie, Pan wykupił swego sługę Jakuba. Nie mieli pragnienia, gdy ich wiódł przez pustynię. Sprawił, że woda wytrysnęła na nich ze skały i rozłupał skałę tak, że wypłynęła woda. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za szczególny dzień, kiedy możemy przychodzić do Ciebie, jako Twój lud gromadzić się w otoczeniu Twojej mądrości. I prosimy Cię, Ojcze, byś dzisiaj działał przez swego Ducha w naszych sercach, byś otwierał nasze uszy, tak byśmy pojęli, byśmy zrozumieli, byśmy nauczyli się Twoich dróg i chcieli żyć tak, jak to przystoi obywatelom Twojego Królestwa, nie Babilonu. Prosimy Cię to w imieniu Jezusa. Amen. Poprzednim razem był temat poniekąd obraźliwy. Dzisiaj też pewnie powiem o kilku rzeczach, które nas obrażają. Poprzednim razem, jak pamiętacie pewnie, widzieliśmy dwa rodzaje determinizmu. Boży i pogański. Nie? I tak jak mówiłem, każdy człowiek ma determinizm we krwi. Wszyscy szukamy przyczyn, przyczynowości, wszyscy szukamy przeznaczenia dla naszego życia. I albo będziemy słusznie przypisywali wszystko Bożemu planowi, albo jak Babilończycy udamy się za innymi rzeczami, będziemy uzależniali nasze życie od gwiazd. Wspomniałem przy tamtej okazji, że nawet dzisiaj, nie, wydaje się, że Babilończycy już odeszli i że już ich nie ma, ale nawet dzisiaj niektóre cywilizowane narody, które się szczycą swą świeckością, są najbardziej zabobonne i oddane różnym dziwnym zależnościom. Nie dopatrują się swego przeznaczenia w przeróżnych wydarzeniach i w materii ożywionej i nieożywionej. Nie szukają do klucza swojego życia, bądź to w ustawieniu konstelacji gwiazd, bądź w żołądku owcy, bądź w położeniu pająka, albo w snach. Widzicie, bycie Babilończykiem, bez względu na to, czy rzeczywiście należymy, czy nie do miasta Babilon, czy jesteśmy na papierze obywatelami Babilonu, bycie Babilończykiem, życie w tym duchu jest łatwo rozpoznawalne. We współczesnym świecie nie mamy zbyt wielu trudności, by rozpoznać tych, którzy jawnie, w jawny, otwarty sposób przeciwstawiają się Bożej mądrości. Natomiast zobaczcie, jak mówi tutaj Izajasza 48 rozdział, o tym nam przypomina, że istnieje cała gama zachowań, które są bardziej lub mniej zamaskowane, a które wywołują od razu u Boga. Wiecie, jakie to są zachowania? Są zachowania w Jego ludzie, w tych, którzy noszą na sobie pieczęć i znak Królestwa Bożego, którzy mają na sobie wody chrztu i imię Boga przez to. Czyli zobaczcie, chodzi ogólnie o zachowania tego typu, kiedy Boży lud, ci, którzy są przypisani Bogu, oddają się duchowości Babilonu. Mają na sobie imię Boga, jednak żyją tak, jak gdyby nie byli z Królestwa Boga. Kiedy ci, którzy noszą na sobie imię i znak Chrystusa, znak przymierza, oddają się duchowości Babilonu, są hipokrytami. I o tym mówi 48 rozdział Księgi Izajasza, między innymi o tym. Jeśli po prostu Bóg nawet mówi coś takiego, jeśli jesteśmy Jego ludem, jeśli jesteśmy ochrzczeni, a żyjemy jak poganie, to tak naprawdę jesteśmy gorsi od nich, jesteśmy gorsi niż Babilon. I było już trochę o tym przy okazji omawiania drugiego słowa dekalogu, ile dobrze pamiętam. Pewnie pamiętacie jeszcze to kazanie, jeśli nie, możecie odsłuchać. Natomiast dziś chciałbym poruszyć między innymi to zagadnienie, ale też z ujęcia, czy w ujęciu Izajasza. Zobaczcie, główne przykazanie w tym 48 rozdziale brzmi jak? Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków. Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków. To macie w 20 wersecie. Widzicie, jak zauważył jeden komentator, tak naprawdę nie chodzi o ucieczkę, taką fizyczną ucieczkę z miasta Babilon, wygnańców z Izraela, z Judy, gdyż powrót wygnańców, tak naprawdę, kiedy czytamy później 52 rozdział Izajasza, odbywał się jak? W spokoju, nie pośpiechu. Kiedy Cyrus podbił Babilon, w zasadzie przejął go bardzo, bardzo szybko, bardzo sprawnie i posłańców wypuścił wolno. Oni mogli w pokoju odejść. Dlatego raczej w tym stwierdzeniu wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków, chodzi tak naprawdę o odseparowanie się od ducha czy duchów Babilonu. I oczywiście tego typu przykazanie pojawia się w wielu innych miejscach Pisma Świętego. Pojawia się między innymi w Księdze Zachariasza. Ciekawe, że Zachariasz pisze o Babilonie, kiedy Babilonu już nie ma. Też mówi o tym, żeby uciekać od Babilonu. Później w Księdze Objawienia oczywiście mamy te same słowa. Wychodźcie z Babilonu, czy wychodźcie z nowego Babilonu. I wiecie, co jest nowym Babilonem w Księdze Objawienia. Widzicie, w tym przykazaniu wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków. Chodzi jedno pytanie o to, czy rzeczywiście, czy wobec kogo jesteśmy lojalni. Nie, czy nosząc na sobie znak Boga, czy nosząc na sobie imię Chrystusa, Jesteśmy lojalni wobec Jego Królestwa. Jesteśmy lojalni wobec Jego Królestwa. Czy lojalność wobec Chrystusa jest naszym najwyższym priorytetem? Zresztą w tym rozdziale znowu zobaczcie, w wersecie 8 pojawia się odniesienie do obrazu oblubienicy Boga. Jest tutaj nazwana znowu niewierną, niewierną kobietą, niewierną oblubienicą, niewierną żoną. Widzicie, bo obraz jest taki w kontekście historycznym Izajasza. Kobieta trafi do Babilonu, czy żyje w otoczeniu Babilonu. I kobieta, wokół której otwiera się wiele różnych możliwości, wiele różnych atrakcji wokół niej istnieje. I teraz pytanie, czy żona pozostanie, mieszkając pośród Babilonu, czy pozostanie wierna wobec wielu zalotników i uciech właśnie tego miasta? A może jednak odda się Porneja i stanie się częścią przetecznicy? Jak czytamy na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale. Poczytajcie sobie, zobaczcie jak Paweł argumentuje i zachęca nas do tego, byśmy byli wierni mężowi Chrystusowi i nie oddawali się duchowi właśnie tego świata, Babilonu. I rozważymy pokrótce 3 punkty dzisiaj w oparciu o ten rozdział. Chciałbym wam powiedzieć o 3 rzeczach. Pierwsza brzmi tak, Kościół w Babilonie. Kościół w Babilonie. Izajasz oczywiście w tym czasie, kiedy pisze te słowa 48 rozdziału, wygląda w przyszłość, patrzy w przyszłość. Juda jeszcze nie trafił do Babilonu, ale wiecie, i tak się często dzieje, Paweł w ten sam sposób prorokował, że mówił o rzeczach, które się dopiero staną. Nie, kiedy jego już nie będzie, kiedy odejdzie na przykład z Efezu, mówi starszym, co się stanie. W wielu innych miejscach mówi w ten sam sposób. I zobaczcie, Boży lud jest teraz w Babilonie, tak jak Izajasz to opisuje. Dlaczego? Dlaczego jest w Babilonie? No, Bóg nam tutaj mówi w tym rozdziale, że wygnanie to piec, w którym Bóg wypróbowuje swój lud, w którym Bóg wypróbowuje ludzi. W wersecie 10 macie to, oto wytapiałem cię w sobie jak srebro. Takim piecem, Bóg mówi, był kiedyś Egipt. Był kiedyś Egipt. Zresztą zobaczcie, 21 werset stawia paralele między Babilonem a Egiptem. Te dwie sytuacje są bardzo podobne, jednak nie tożsame, ale bardzo podobne. Kiedyś Boży lud był w Egipcie. Dlaczego byli w Egipcie? Czemu popadli w niewolę i było im źle? Byli ciemiężeni w Egipcie? Ponieważ służyli obcym bogom, a więc stali się tacy jak Egipcjanie. O tym czytamy w Księdze Jozuego. Księga Jozuego podsumowuje nam całą tę sytuację, że kiedyś byliście w Egipcie, czy popadliście w niewolę Faraona, dlatego, że służyliście obcym bogom, dlatego, że byliście niewierni, dlatego, że mając moje imię, mówi Bóg, na sobie, żyliście tak jak poganie. I teraz... Czemu popadli w niewolę babilońską? No, z bardzo podobnych przyczyn. Z bardzo podobnych przyczyn. Ponieważ czcili innych bogów, ale co więcej, gnębili sierotę i wdowę. Stali się gorsi w pewnym sensie niż poganie. Upodobnili się do Babilonu. Mając na sobie imię Boga, świętego Boga Jahwe, upodobnili się do Babilonu. A zatem jedna z pierwszych lekcji, która się nasuwa już z tego punktu, jest taka, że Kościół może stać się Babilonem. My możemy stać się gorsi niż poganie. To jest realne zagrożenie dla każdego z nas. Posłuchajcie 2 pierwszych wersetów. Jacy są Izraelici? Słuchajcie tego domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie. Przysięgacie na imię Pana i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze. Bo nazywacie się według świętego miasta i opieracie się na Bogu Izraela, jego imię Pan zastępów. Niestety, widzicie, ale są religijni ludzie, tacy ludzie jak my, którzy się oszukują. Którzy się oszukują. Widzicie, zauważył to Mojżesz. Mojżesz od początku jako wielki prorok Boga znał nasz charakter, znał naszą naturę. Mojżesz powiedział, ostrzegł nas na samym początku w swoim prawie, Niechaj nie będzie wśród ciebie, czy wśród was, korzenia wydającego truciznę i piołun, który by słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w swoim sercu mówiąc, dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości swego serca. Widzicie, w pewnym sensie to jest najgorszy, jeden z najgorszych grzechów. Hipokryzja, nie? Mając na sobie imię Boga, żyjemy jak poganie. I oczywiście historia Izajasz nam podpowiadają, że jest dokładnie tak, jak powiedział Mojżesz z nami. Nie słuchamy tej przestrogi. Zresztą werset drugi w zasadzie wyraża nawet wręcz naszą arogancję, bo jesteśmy tak jak Żydzi z proroctwa Jeremiasza. Mówimy, o, świątynia pańska to jest, o, nic nas nie tknie, nic nas nie ruszy. Jesteśmy święci i w ogóle, nie? Widzicie, ludzie często myślą, że jak mają na sobie wodę chrztu i imię Boga i mają świątynię czy kościół, wszystko będzie w porządku. Nie, że to wystarczy. Ale widzicie, Pismo nam co rusz przypomina o tym, że nie, to nie wystarczy. To jest początek. To są pierwsze rzeczy, które nam są potrzebne do zbawienia. Te rzeczy są jedynie początkiem naszego życia z Bogiem i w Bogu. I właśnie te rzeczy powinny być zachętą do tego, byśmy się starali, byśmy się coraz bardziej do Niego upodobniali. Byśmy coraz bardziej Go kochali i oddawali całego siebie Jemu. Czyli zobaczcie, największe zagrożenie dla Bożego ludu w każdym czasie to właśnie taka oziębłość, to takie zatwardziałe serce w towarzystwie hipokryzji. Tak naprawdę to jest brak odpowiedzi na Bożą miłość i łaskę. Brak odpowiedzi, czyli ta odpowiedź wdzięczności na Bożą miłość i łaskę. I czy Bóg zawsze, dla Niego to jest od razu, że przysięgamy na Niego, wyznajemy Go swoimi ustami, a jednak na tym nasza pobożność się kończy. Nasze podążanie za Jego słowem, za Jego prawami się kończy. I zobaczcie, dzisiaj, tak jak powiedziałem, chcę mówić trochę o tej rzeczy, o hipokryzji w kontekście Izajasza, dlatego zobaczcie teraz, myśląc o religijnej hipokryzji, o religii ust, czy też o zatwardziałości serca, Bóg chce, byśmy zastanowili się nad jedną rzeczą, o której mowa w wersecie 4. Bóg mówi do nas, wiedziałem, że jesteś uparty. I trochę upartości teraz. W tym wersecie właśnie pojawia się słowo uparty i po hebrajsku brzmi kaszech, co tak naprawdę oznacza obcesowy, czyli porywczy, szorstki, albo też przykrego usposobienia. Czyli uparty oznacza obcesowy lub przykrego usposobienia. I tak naprawdę nie wymyśliłem definicji tego słowa, gdyż pojawia się ono w kontekście w innych opisach w Starym Testamencie, szczególnie na opisanie dwóch postaci biblijnych w Starym Testamencie. Ciekawe, czy zgadniecie, kto jest obcesowy i kto jest przykrego usposobienia w Starym Testamencie. Marek na pewno wie. Krzysiu też wie. A kto jest drugim? Pierwsza Księga Samuela. Widzicie, kilku ludzi jest obcych słowem. Krzysiu trafnie zauważył, że jest z nim Saul przede wszystkim. Saul jest człowiekiem obcesowym, czyli porywczym, szorstkim. Tak to słowo pojawia się w 20 rozdziale, opisując odpowiedź Saula. Drugim człowiekiem, który jest człowiekiem przykrego usposobienia jest, kilka rozdziałów dalej, niezupełnie. Nabal. Pamiętacie Nabala? Męża bogobojnej Abigail? Nabal. Nabal jest człowiekiem przykrego usposobienia. Nabal jest surowym mężem, bo ten uparty, czy kaszech, też oznacza właśnie kogoś, kto jest surowy. Surowy, przykrego usposobienia. Także zachęcam jeszcze raz, odświeżcie sobie kazania z pierwszego Samuela. Albo czytajcie po prostu te opowieści, one naprawdę dużo wnoszą do naszego życia. Zobaczcie, Saul, na początku Saul, kilka słów o Saulu. Saul, kim był Saul? Saul miał być królem, miał być pomazańcem pańskim, miał być kim? Chrystusem, miał być Mesjaszem dla ludu Bożego. Natomiast stał się kim? Zamiast być pasterzem i sługą, stał się porywczym, pałającym gniewem władcą. Niecierpliwość doprowadziła go do czego? Do samowoli. O, my z tym nigdy nie mamy problemów. Z samowolą, prawda? My nigdy nie jesteśmy samowolni. My nie jesteśmy jak Saul. Nie? Dzisiaj tego typu samowola jest jednym typem samowoli, ale dzisiaj mamy wiele różnych samowoli. Pamiętacie wykłady Denisa pewnie? Dzisiaj hasło nas wszystkich to jest: zrobiłem to po swojemu, tak? Na swój sposób. Nie? Dzisiaj nawet, zobaczcie, dzisiaj nawet wielu różnym samowolnym decyzjom i działaniom przypisujemy rangę sprawiedliwości. Kto z was nie lubi oglądać Brudnego Harry'ego albo Dextera? Nie? Człowiek, który jest ponad prawem, człowiek, który zabija innych i wydaje się, dostali za swoje. Nie? No ale widzicie, w sposób samowolny, poza prawem, bez przeprowadzenia przed sędziów, przed starszych, w bramach. Ale o tym może innym razem. Zobaczcie, Saul w swojej niecierpliwości popadł w samowolę. Stał się z racji tego też porywczym, pałającym gniewem władcą. I Chrystus, zobaczcie, powiada, poucza coś ciekawego, coś co odpowiada w ogóle charakterowi Saula. Władcy narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi jak? Samowolnie. Nie? Taki stał się Saul. Saul stał się po prostu obcesowy, porywczy, szorstki. Porzucił wezwanie przymierza do wierności i okazywania łaski. Do życia, do sądzenia innych w sprawiedliwości. Stał się szorstki, jak Babilończycy. A zatem zobaczcie, Bóg mówi nam, że jednym z testów naszej pobożności jest to, jacy jesteśmy wobec innych. Czy jesteśmy porywczy, szorstcy, surowi, czy raczej sprawiedliwi, czyli sprawiedliwi na podążający za Bożymi przykazaniami i miłosierni. Widzicie, apostoł Jan nam przypomina w swoim pierwszym liście, że kto jest obcesowy wobec swego brata, nienawidzi Boga, nie miłuje Boga. Nikt nie kocha swojego brata, kto jest taki szorstki, kto jest taki obcesowy, nienawidzi Boga. Nabal, kilka słów o Nabalu. Nabal jest człowiekiem przykrego usposobienia. Pamiętacie historię? Kiedy Dawid wpada do niego, czy wysyła kilku swoich rycerzy w czasie święta, które następowało po strzyżeniu owiec. To było wielkie święto, to była wielka uczta, wielka popijawa. I Dawid prosi Nabala o posiłek w zamian. Znowu, to nie było tak, że Dawid przyszedł i żebrał, ale Dawid w realny sposób troszczył się o owce Nabala. Ze swoimi rycerzami bronili owiec tego arystokraty. I kiedy ten prosi go o jakąś przysługę w zamian, mają głodni i tak dalej, ten w bardzo surowy, szorstki sposób traktuje jego towarzyszy broni. Dzisiaj nie chce, Nabal nie chce, jest człowiekiem, który nie chce uznać, że tak naprawdę może jeść, pić i radować się dzięki pracy innych. Dzięki pracy Nabala. Przepraszam, Dawida. Dzisiaj niewdzięcznik wypędza od siebie przechodnia. Nie? Co pouczał Boże prawo? Nie? Żebyś przyjął przechodnia i tak dalej, mu pomógł. Ten natomiast wypiera się tego typu, czy w ogóle przymierza. Zobaczcie, dzisiaj, porównując to do sytuacji dzisiejszej, gdybyśmy w realny sposób, jakoś finansowo, czy też osobiście zaangażowali się na przykład w kampanię wyborczą jakiegoś burmistrza i byśmy poparli jego w realny sposób, kiedy by on doszedł do władzy i tak dalej, by nam powiedział: spadajcie na drzewo, ja nie mam z wami nic wspólnego. Sytuacja jest w jakiś sposób by była podobna. Nie chodzi tak naprawdę o bezwzględność wobec innych. Chodzi o bezwzględność wobec innych, chodzi o brak wdzięczności, chodzi o brak życzliwości, chodzi o brak czego? Gościnności może też, nie? Tacy są właśnie bogowie Babilonu. Tacy są bogowie Babilonu. Taki jest Bel, czyli Marduk, i taki jest jego syn Nebo. Skąd to wiemy, że tacy są bogowie Babilonu? No, spójrzcie chociażby na Nabukadnezera, nie? Który właśnie w swoje imię wziął od Boga, od swego Boga, od Nebo. Nie? Tacy są właśnie bogowie Babilonu. I zobaczcie, oprócz tego to słowo keszek, to słowo uparty, opisuje jeszcze innego ciekawego człowieka, to tak wam powiem dla ciekawostki. Wiecie kogo? Znowu ileś tam rozdziałów dalej w historii Izraela. Rehabeama, syna Salomona. Pamiętacie, co robi Rehabeam, kiedy przychodzą do niego ludzie, posłannicy ludu, i proszą go o złagodzenie pańszczyzny, czy o złagodzenie podatków? Pamiętacie, jak on ich traktuje? Mój najmniejszy palec jest grubszy niż tam, tak, u ojca. Jeśli czujecie, że mój ojciec wam dokręcił śrubę, to ja wam teraz pokażę, nie? Tak dokładnie Rehabeam potraktował swoich podwładnych. Nie, zobaczcie, jakim był królem. Zupełnie przeciwny do Chrystusa. Czyli widać tutaj u Rehabeama wielkie i duże podobieństwo do egipskiego faraona z początku Księgi Wyjścia, nie? Kiedy Izraelici przyszli do faraona i powiedzieli: no ale my już się nie wyrabiamy, naprawdę, nie dajemy rady wyrabiać tych wszystkich cegieł. No to ten im jeszcze pokazał większą bezwzględność i surowość. Nie, tacy są ludzie uparci. Tacy są ludzie, których opisuje to słowo kaszech. Werset 4 niestety obraża nas i mówi, że tacy my jesteśmy. Widzicie, w naszej wrodzonej upartości jesteśmy łaskawi jedynie wobec siebie samych, ale nie innych. I o tym Marek mówi tydzień temu. Czyli w podanych przykładach mamy zestawienie tak naprawdę dwóch duchów. Mamy zestawienie dwóch królestw i dwóch duchów panujących w tych królestwach. Z jednej strony to jest to duch Królestwa Bożego, który najlepiej jest zamanifestowany w Chrystusie, w Jego sprawiedliwości i łaskawości. A z drugiej strony duch Babilonu, który jest właśnie surowy, bezwzględny, nie okazujący łaskawości względem innych. Opowieści, każda z tych opowieści właśnie o Saulu, o Nabalu, o Rehabeamie są dla nas przestrogą też. Przestrogą taką, że każdy, czy my wszyscy, ochrzczeni w Kościele, możemy być bardziej jak ci, którzy z Chrystusem nie mają nic wspólnego. Możemy być gorsi niż pogani w pewien sposób. Każdy z nas może przestać zabiegać się o Boga, czy Boga wykorzystywać jedynie dla swoich celów, takiego uspokojenia sumienia, że takiego fałszywego zapewnienia bezpieczeństwa, i w oparciu o to zacząć po prostu pastwić się nad innymi, zabiegać o panowanie nad innymi. Nie? Chrystus nas przed tym ostrzega, że to pogani są jak ci, którzy chcą panować samowolnie nad innymi, chcą mieć władzę nad innymi. On pokazuje nam trochę inną drogę. Nie do władzy, do władzy, przez służbę, przez sprawiedliwe traktowanie innych. Widzicie, Nowy Testament uświadamia nam, że jesteśmy Królestwem Bożym na wygnaniu. Jesteśmy Królestwem Bożym na wygnaniu. Czyli tak naprawdę jesteśmy Kościołem w Babilonie. Jesteśmy świętymi, którzy żyją w rozproszeniu. Niektóre listy w Nowym Testamencie w ten sposób są adresowane do świętych, którzy żyją na wygnaniu, w rozproszeniu. Widzicie, Bóg, w jakim sensie ten świat jest takim piecem, jak Babilon dla Izraela. Ten świat, w tym świecie Bóg wypróbowuje nas i uczy posłuszeństwa przez to, co na nas spada ze strony tego świata. Przez to, co doświadczamy. Widzicie, i tak jak tutaj czytamy, w wersecie 17. Ja Pan Twój Bóg uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Widzicie, Bóg liczy na to, że my, żyjąc w tym świecie, w którym jest wiele trudów, wiele cierpień, wiele znoju, wiele przeciwności, Bóg ma nadzieję, że z tych po prostu wyniesiemy z tych lekcji właściwe wnioski. Że pośród tych wielu cierpień i doświadczeń dostosujemy się w końcu do Jego mądrości. Mądrości, która mówi, że gdy tylko będziemy zważali na Jego przykazania, Jego pokój rozmnoży się jak strumień rzeki. Czyli zobaczcie, póki co ten świat rządzi się swoimi prawami i zasadami. Mamy też obietnicę, że kiedyś ten świat zostanie opanowany przez Chrystusa, przez Jego Słowo. Natomiast często dzisiaj jest bardziej ten świat, wygląda jak Babilon, niż świat, który należy do Boga. Dlatego to przykazanie, wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków, to nie tyle wezwanie do opuszczenia tego świata, do porzucenia tego świata, do popełnienia zbiorowego sepuku albo wypicia trucizny, ale wezwanie raczej do życia według ducha Królestwa Bożego pośród właśnie Królestwa opartego na samowolnym sprawowaniu kontroli i władzy nad innymi. To oczywiście nie sposób, by w jednym kazaniu omówić też wszystkie cechy, wszystkie charakterystyki Królestwa Bożego, czyli to, w jaki sposób powinniśmy żyć w Babilonie jako ci, którzy noszą na sobie imię Boga. Ale wystarczy powiedzieć w oparciu o ten rozdział o dwóch sprawach. Zobaczcie. Warto pamiętać, że w Królestwie Bożym chodzi o kark, który poddaje się pouczeniom ze strony mądrości Bożej. Czyli chodzi o kark, który poddaje się prowadzeniu innych, na przykład starszych w kościele. I chodzi o czoło, które nie myśli o sobie zbyt wiele. To są te dwie rzeczy, które idą zazwyczaj z naszą upartością. Czyli twardy kark, jak mówi Bóg, kark, który się nie poddaje innym, nie poddaje się pouczeniu ze strony innych, i czoło, które myśli o sobie, że nie wiadomo co jesteśmy. Nie, Królestwo Boże opiera się na przeciwności tych dwóch rzeczy. To jest chyba właśnie te rzeczy są jednymi z największych problemów, z głównych problemów w naszym życiu. Drugi punkt, teraz już będą dwa krótsze punkty. Natura Kościoła. Natura Kościoła jest naszym drugim punktem. Zobaczcie, Bóg mówi w tym rozdziale jeszcze coś takiego. Ja znam was na wylot. Znam was na wylot. Widzicie, Bóg wie, że my mamy w sobie skłonności do tego, by myśleć o sobie więcej niż to, co u nas napisano w Piśmie. Wszyscy wierzymy bardziej ocenie Babilonu odnośnie nas samych, niż ocenie Bożego Słowa. I zobaczcie, Babilon dzisiaj nam wmawia, że z natury i z reguły jesteśmy jacy? Dobrzy. Z natury i z reguły jesteśmy dobrzy, choć czasami oczywiście zdarzają się wpadki, ale komu się nie zdarzają? Oglądacie telewizję i pewnie wiem, o czym mówię. Widzicie? Programy publicystyczne dzisiaj sławią pod sufit wrodzone dobro człowieka. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał kiedy po którymś z meczów, chyba ostatnim meczu półfinałowym, był program Doroty Gawryluk, między innymi z udziałem pani minister zdrowia. Może nie wiem, w tym momencie zatkać tutaj mikrofon. Już nie mówić, więc nie będę oceniał tej całej sytuacji, gdzie chodziło o aborcję tej wykonaną przez polską dziewczynkę. Natomiast nie chodzi już o to. Chodziło o to, że pani minister zdrowia uważa się za katoliczkę, za osobę wielce pobożną, wierzącą. I właśnie ona tak chyba wyraziła to swoimi ustami za nas wszystkich, że ja uważam się za dobrego człowieka. Wyobrażam się. I wiecie, już tam pomijając całą tą wielką dyskusję, to jest wielki problem i można o tym kiedy indziej porozmawiać. Ja nie chcę na pewno z tego miejsca tego oceniać. Natomiast chyba to wyraża, dobrze wyraża postawę nas wszystkich. My o sobie myślimy, że jesteśmy dobrymi ludźmi. My o sobie myślimy, że jesteśmy dobrymi ludźmi. My się nie porównujemy ani do Saula, ani do Nabala. My jesteśmy Dawidami i Chrystusami. My jesteśmy Salomonami czasami, jak błyśniemy mądrością przed innymi. Ale nigdy nie jesteśmy Saulem albo Nabalem. Albo Rehabeamem jeszcze, który odpowiada w srogi sposób innym. Czyli zobaczcie, jeszcze raz widzimy na tym przykładzie chociażby, że Naszym problemem jest to właśnie, że żyjemy w przekonaniu, że jesteśmy tak bardzo schrystianizowani już, że jesteśmy już tak dobrzy, jak sam Bóg. Jaka jest różnica teraz między nami, tak wielce schrystianizowanymi ludźmi i Bogiem? Widzicie, cały czas nam się wydaje, że nasze sumienia już są właściwie dostrojone. Oczywiście tak wcale nie jest. Tak wcale nie jest, że jesteśmy ludźmi wspaniałego usposobienia. Pismo nie pozostawia nam co do tego złudzeń. Bóg nazywa nas hipokrytami od urodzenia. Stwierdza, że jesteśmy twardzi i nieugięci, zawsze bezwzględnie wierzący w swoją rację. Widzicie? Inni się dla nas niezbyt liczą. I nawet Bóg nam mówi coś więcej. My nawet nie potrafimy być wdzięczni. Gdyż widzicie różnorakie dobrodziejstwa w naszym życiu, przypisujemy bardziej i więcej różnym dziwnym zbiegom okoliczności własnemu sprytowi, dobrym układom, ale nie jemu. Mamy na sobie imię Chrystusa, tak, to prawda. Ale widzicie, znowu, ten rozdział Izajasza przypomina nam jedną rzecz. Nieważne, jak zaczynasz, czy nie tak ważne, jak zaczynasz, ważne jest, jak kończysz. Ważne jest, jak kończysz. I to się odnosi do różnych dziedzin życia. To się sprawdza w wyścigach Formuły 1 na przykład. W innych sprawach tak samo to się sprawdza. Pomyślcie sobie o tym więcej. Ale widzicie też, ten 48 rozdział Izajasza podobny jest do Księgi Objawienia poniekąd. W dużej mierze, ja bym powiedział, podobny jest do Księgi Objawienia. I posłuchajcie kilku rzeczy. Tam w rozdziale 18 w Księdze Objawienia czytamy znowu to wyzwanie, aby Kościół, aby wierni Boże opuścili Babilon i weszli do Nowego Jeruzalem. Nie? Czyli wezwanie jest już... Pomijam tutaj teraz kontekst historyczny, możemy o tym więcej kiedyś porozmawiać, nie? Że Babilon, rzeczywiście Jerozolima stała się nowym Babilonem. Natomiast mi się wydaje, że ogólne, szersze, takie bardziej uniwersalne zastosowanie jest takie, że przejście z Babilonu do Nowego Jeruzalem uczy nas tego, że powinniśmy właśnie przechodzić z jednego królestwa, powinniśmy opuszczać królestwo Babilonu i przechodzić do królestwa Baranka. Żyć według zasad, żyć według programu politycznego Królestwa Baranka. Ale już na samym początku Księgi Objawienia, co ciekawe, mamy obietnicę, że nadejdą próby. Że nadejdą próby i wtedy się okaże, kto jest zwycięzcą, kto odziedziczy Królestwo. Nie jeden oziębnie po drodze. To jest niestety smutna wieść, ale to jest przestroga dla nas wszystkich, abyśmy troszczyli się o nasze zbawienie, bo Bóg mówi, że nie jeden oziębnie po drodze. Porzuci pierwszą miłość. Pamiętacie 7 listów do 7 kościołów? Dlaczego kościół w Efezie przestał szybko istnieć? Istniał w pierwszym wieku, ale później w kolejnych to wszystko... Wszystko się skurczyło, zaczęło się zmniejszać. Kościół w Sardes szczycił się, że ma imię, lecz Chrystus mówi co? Jesteś umarły. Kościół w Laodycei był letni. Widzicie, Kościół w Laodycei był letni, bo nie wiedział tak naprawdę do końca, czy wyjść z Babilonu i udać się za Barankiem. Chciał mieć to i to, nie? Chciał... Tak trochę w rozkroku, nie? Że niezbyt wygodna postawa na dłuższą metę. Nie, próby, zobaczcie, próby, Bóg obiecuje nam próby i mówi, że próby przyjdą na nas, aby uświadomić nam naszą chwiejną naturę. Aby uświadomić nam naszą chwiejną naturę i pokazać nasze duchowe bankructwo. Pod koniec właśnie trzeciego rozdziału Księgi Objawienia Chrystus tłumaczy, o co chodzi. Chrystus tłumaczy, co się stanie. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Czyli to inaczej wyrażając to słowami Izajasza. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Doświadczenia Babilonu są nam potrzebne. Są nam bardzo potrzebne. Nie na darmo, widzicie, żyjemy pośród Babilonu. Nie na darmo żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. Widzicie, świat z jego babilońskimi wartościami jest dla nas rozżarzonym piecem, który ukazuje nasze nieczystości i też bezsilność wobec naszego własnego stanu, naszej nieustannej niewierności. Ale teraz przechodzimy do trzeciego punktu, bo gdybyśmy na tym skończyli, to rzeczywiście obraz jest dosyć ciemny. Jest łaska Boża. Jest Boża łaska. Kiedyś wam powiedziałem, że druga część Izajasza jest o pociesze. Jest o radości i pociesze. Pośród naszego zepsucia, pośród naszej bezsilności, pośród nieustannej niewierności widzimy przemożne działanie Bożej łaski. Komentatorzy zauważają, że kiedy mowa tutaj o piecu, który wytapia srebro, wypróbowuje srebro, kiedy mowa tutaj właśnie o tym 10 wersecie, zauważył, że kiedy Bóg by miał nas do końca doświadczyć i rozliczyć z tego, kim jesteśmy, to wiecie, ile by zostało z tego wszystkiego? Nie byłoby nas po prostu, nie? Jeśli policzysz mi grzechy, już nie mam, to śpiewamy. Pytanie, czy w to wierzymy. Ale zobaczcie, gdyby Bóg miał nas do końca doświadczyć, to wnet by się okazało, że ile jest srebra w nas? Ile jest w nas srebra? Jak myślicie? Wydaje mi się, że nic. Nul. Nie? Okazałoby się, że nie tyle jesteśmy srebrem w naszym życiu, z niewielką domieszką żużlu, ale raczej, że jesteśmy pełnej jakości, czystej jakości żużlem babilońskim. Ale widzicie, jedyne złoto chwały, jaką możemy sobie nabyć, to ta nabyta od Boga. Bóg mówi, zresztą Bóg znowu do kościoła, do jednego z kościoła w Apokalipsie, do nas wszystkich zwraca się, nabyj złoto ode mnie, nabyj chwały ode mnie. Widzicie, Bóg nas oszczędził przez wzgląd na swoje własne imię. I tutaj są te środkowe wersety w tym rozdziale. 9, 10, 11, 12. Bóg mówi o tym, że zbawiłem was, nie ze względu na coś, co widziałem w was, ale przez wzgląd na własne imię. Werset 9, widzicie, przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją część oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć. Po hebrajsku brzmi trochę inaczej. I to widać w niektórych tłumaczeniach angielskich. Widzicie, tutaj ten werset stwierdza, że przez wzgląd na swoje własne imię Bóg nas nie odciął. Bóg nas nie odciął. Pamiętacie przypieczętowanie przymierza? Po hebrajsku to co? To przecinanie przymierza. A karą za nieprzestrzeganie przymierza jaka jest? Jest odcięcie od Izraela. Zobaczcie, obrzeska między innymi była symbolem i obrazem tego właśnie. Nie odcięcia, odcięcia. Bóg nas nie odcina przez wzgląd na swoje imię. I tak jak mówi werset 11 i 12, on jest na początku i on jest na końcu. Zobaczcie, tak naprawdę nasz początek i nasz koniec zależą od Niego. Nasz początek i koniec zależą od Niego. Jeśli mamy jakąś siłę do tego, by się ostać i odziedziczyć królestwo, to wynika z Boga. Kiedy będziemy Mu wierni, kiedy będziemy się za Nim udawali, Bóg nas doprowadzi do końca. Nasz początek i nasz koniec zależą od Niego, zależą od Jego zmiłowania. Jeśli dotrwamy do końca, to tylko dzięki Jego łaskawości. Jeśli dostąpimy dzisiaj królestwa, to tylko i wyłącznie dzięki temu Bożemu, mocnemu, szanownemu chwytowi, który nas trzyma za rękę, nawet kiedy my puszczamy, kiedy my upadamy, kiedy my od Niego odpadamy. I się kończąc już, Chrystus wyzwolił nas spod panowania Babilonu, ale nie w taki sposób, że nie żyjemy już pośród Niego. Chrystus raczej wyświadczył nam dobrodziejstwo w taki sposób, że żyjąc tutaj, na tym świecie, nie musimy być poddani imperatorowi Babilonu, czyli ostatecznie szatanowi. Chrystus daje nam wiele swobód w kontekście Babilonu. Możemy swobodnie podróżować też do Niego, z tego Babilonu, spotykać się z Nim i otrzymywać pociechę. Słuchajcie, to jest tak naprawdę to jest lepsze niż Schengen. To jest lepsze niż przejeżdżanie bez paszportów przez granicę. My możemy wchodzić do Jego świątyni w niebie, możemy spotykać się z samym Bogiem i otrzymywać pociechę, otrzymywać pokrzepienie, otrzymywać mądrość i chwałę. Ale na tym się nie kończy. Werset 13 rysuje obraz tego, w makroskali obraz tego, co się tutaj dzieje teraz. Zobaczcie, Bóg mówi, że jest fundatorem, że On założył fundamenty ziemi. Posłuchajcie, jesteśmy obecnie na dużym placu budowy. Jesteśmy na placu budowy, który jest o wiele większy niż plac budowy Sky Tower we Wrocławiu. Bóg wylał fundamenty pod konkretną budowlę, zaprojektował i zaplanował. Włączył nas, my jesteśmy jego budowniczymi, włączył nas w ten plan. Marek jest murarzem, a Krzyś jest spawaczem na tej budowie, powiedzmy. Ale każdy człowiek na świecie, Bóg mówi, jest budowlańcem. I jak to na polskiej budowie? Część ekipy co robi? O! Nie, żartuję. Buduje ścianę po swojemu. Część ekipy buduje ścianę po swojemu. Ale na tej budowie, widzicie, Bóg nam obiecuje, że wszystko zakończy się dokładnie, wszystko nabierze dokładnie kształtów zaplanowanych przez Boga. Widzicie, nawet niewierni Babilończycy, którzy też są częścią tej dużej ekipy, nawet niewierni Babilończycy, niewierni poganie i hipokryci nie pokrzyżują Bożych planów w zbudowaniu Nowej Jerozolimy tutaj na tym świecie. Widzicie, Bóg nam nieraz o tym przypomina, że ściany ze słomy spłoną. Budowle ze słomy, z jakichś takich lichych materiałów spłoną, a ostoją się które? No na przykład te, które buduje Marek z kamienia i z twardej cegły. Nie? Czyli zobaczcie, budowa to świat, piec. I w tym świecie ciągle dokonują się Boże sądy. Na tej budowie ciągle dokonują się Boże sądy. Bóg przychodzi i rozwala czasami to, co kłóci się z jego zamysłem, z jego projektem. I Biblia nam też mówi, że ten sąd zaczyna się od nas, od domu Bożego. Czyli Bóg nam dzisiaj przypomina, że Babilon i jego poddani nie będą mieli czego szukać w chwale Bożego dzieła. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Znajdą się ostatecznie poza Bożą budowlą. Na zewnątrz będą ci wszyscy nieczyści, wszetecznicy i tak dalej. O tym mówi objawienie, 21 rozdział. Dlatego zobaczcie, mamy od nich wyjść. Mamy wyjść po prostu od tych postaw Saula i Nabala. Nabala. Czy od rady Rehabeama. Natomiast wierni i wytrwali zasiądą do chwały doskonałego pokoju, mówi Bóg. Wierni będą cieszyć się udoskonalonymi przez Chrystusa owocami swej pracy. Widzicie, oby ten pokój i posłuszeństwo Chrystusowi stało się również i naszym udziałem. Bądźmy wierni w tej budowie. Bądźmy wierni w naszym życiu dla Boga. Amen. Pomódlmy się.